Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę
na drzewy. Tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie, dzik.
Pociągnijmy sobie łyk i nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika, bo gdyby...
A na naszych łączach Wojtek Bogusławski. Dzień dobry, Wojtku.
Witam Państwa, jak mnie słychać, dobrze?
Bardzo dobrze Cię słychać. Zagrałem taki utwór nietypowy przed zaprezentowaniem Na ryby, na grzyby, bo to taki utwór mówiący o relacjach rodziców do córki, ważniejsze ich i tak dalej, coś mnie tak natknęło. Wiesz, no, ale to już było, pozamiatałem to w każdym razie w wykonaniu Renaty Przemyk i Artura Andrusa. Powiedz mi, oglądałeś wczoraj mecz?
Wiesz co, szczerze mówiąc, ja nie mogę jeszcze do siebie dojść w tej chwili, wiesz?
A co się stało?
No po prostu nie wierzyłem własnym oczom. Polska wygrała.
Czyli byłeś nastawiony, że przegramy, tak?
No wiesz, raczej tak, bazując na naszych doświadczeniach z ostatnich, wiesz, mistrzostw mundiali, no to ja raczej nie spodziewałem się rewelacji, wiesz. Myślałem sobie w pewnym momencie na 0-0, żeby chociaż 0-0 było. No ale faktycznie, no, grali bardzo ładnie, znaczy przemyślana taktyka, wszystko. Co prawda cofali się do defensywy mocno, no ale widać, że to była taktyka, która rzeczywiście świetnie zdała egzamin.
No tak. W każdym razie było to o tyle. Wiesz, co mnie najbardziej zastanawia, o czym mówiłem? Zastanawia, no tak. No. Ty o tym wiesz, ja o tym wiem już. Bez względu na wczoraj, znaczy nie biorąc pod uwagę wczorajszego meczu. Ale jak widzisz na kibiców i stoją obok siebie wszyscy i nie wiesz, jakie ten ma poglądy, tamte poglądy, co on myśli, jaki on jest, to ty jednak ten sport wszystkich jednoczy, wiesz? Szaleńcy się przebierają, rozumiesz, robią...
No tak, po pierwsze to po przebraniu można ich rozpoznać, więc wiesz, kto jest kim, a po drugie jednoczy do pewnego stopnia, wiesz, jednoczy jednostki bardzo kulturalne, bo musisz przyznać, że tego kibicostwa takiego na najgorszym poziomie, no niestety jest coraz więcej. Kiboli tak zwanych.
Wiesz, kiboli, nie kiboli, wiesz, są ludzie, którzy po prostu oddaliby brać życie czasami tak z reakcji za wynik, za klub, z którym się identyfikują. Jest to pewna forma jakiegoś patriotyzmu, nie sądzisz?
Ja ci też powiem, ja jestem poznaniakiem, a ja byłem kilka razy, będąc dzieckiem, mając lat kilkanaście, byłem na meczach Lecha Poznań. Wiesz, chodziłem tam z wujkiem, który był zapalonym kibicem. I proszę ciebie, to było normalne. Młodzieży było pełno, dzieciaków było pełno, wszyscy kibicowali. I było naprawdę, no, kibicowali. W tej chwili ja bym córki na taki mecz nie zabrał. Po prostu to nie jest miejsce dla rodziny w tej chwili, a kiedyś to było.
Nie, no ja mówię, że akurat odnosząc się do mundialu, ja nie mówię jakichś ligowych tam tych, tylko to, co się tutaj widzi, jak się przybierają, flagi malują i tak dalej, jest to jakieś...
Słuchaj, kogo stać na taki wyjazd, powiedz. Tutaj mówimy o naprawdę bardzo drogiej wycieczce. I tych kiboli, którzy są, no niestety, z tak zwanych nizin społecznych, można powiedzieć, nie bardzo stać na takie wyjazdy, no więc to jest taka naturalna selekcja.
Ale to dlaczego od razu mówisz, że kibol to z nizin społecznych, a tobie co?
Słuchaj, no, alkohol, wulgarność i tak dalej, nie, zdecydowanie to nie są wyżyny społeczne.
Czyli chcesz powiedzieć, że ta wyżyna społeczna zupełnie w domu i nie chodzi i tylko klaszcze coś tam strzelił w bramkę?
Nie, wiesz, pierwszym podstawowym kryterium to jest bezpieczeństwo. Kibole nie są bezpieczni, kibole uwielbiają rozruby. Wiesz, to nie jest radosna zabawa kiboli, tylko to jest brutalna zabawa kiboli, to jest różnica. Kibice i kibole to są dwie różne rzeczy. Na szczęście na mundialu nie mamy kiboli, nie mamy kibiców. Na naszych rozgrywkach ligowych mamy bardzo dużo kiboli, którzy psują obraz i wizerunek i meczu, i wyjścia. Bo to kiedyś, tak jak mówię, to było takie radosne, niedzielne wyjście z wujkiem na mecz. Wiesz, teraz sobie nie wyobrażam tego, żebym poszedł na mecz Legii, nie Legii, tylko Lecha, i patrzył na tych kiboli, na tą hałasę rozrzeszczaną, wiesz, i niebezpieczną, i przede wszystkim niebezpieczną.
No, nie wiem, może jakoś ja mam, nie mówię tu z mojego punktu widzenia jakiejś tolerancji w stosunku do, jakoś tak, tego nie odbieram, nie wiem, wiesz, nie wiem. Może dlatego, że kiedyś jak chodziłem na mecze, to było dosyć dawno, to tamtego takiego nie było, takiego
no, powiedzmy... No nie było, no i cały czas mówię, że nie było tego.
Chuligaństwa.
To jest. Słuchaj, ogrodzone sektory, policja...
Ale gdzie tak, gdzie tak jest? Pewnie w Polsce tak jest, nie? Czy...
No, oczywiście, że w Polsce tak jest. No, zakazy stadionowe, no przecież... Kończy się to kolegiami, sprawami sądowymi, dostają zakazy wchodzenia na mecz, wiesz, i tak dalej, wiesz, to już to poszło w bardzo złą stronę.
No poszło w złą stronę, bo kiedyś, wiesz, no, jakby ci tu powiedzieć, no, ludzie się przerzucają jakąś taką bezradnością rządzących i zaczyna być taki krzyk, wiesz, sportowy, nie? Tak myślę sobie.
Nie mówiąc już o tych połączeniach z rządzącymi nawet, wiesz, te skrajnie prawicowe organizacje i kibolo niestety mają bardzo duże związki między sobą.
No ale opozycyjne też mają, słuchaj, Wojtek. Przejdźmy nie. Na zwierzątka, Wojtek, bo już zaraz mi będziesz mówił, że rządzący zawsze mają z kibolami coś wspólnego.
No akurat w Polsce mają, wiesz, mieli i mają. Natomiast jeśli chodzi o zwierzątka, to jestem winien Państwu dokończenie. Zacząłem odpowiadać też przed zakończeniem. Mianowicie wspominałem o Warrenie Buffettie, bardzo znanym inwestorze, który wsławił się tym między innymi, że żąda od rządu, aby podnieść podatki dla najbogatszych, ponieważ jak twierdzi, zarabia, płaci podatków mniej niż jego sekretarka. No i to jest prawda, to jest prawda, to jest całkowita prawda. No i w każdym razie inwestuje w wielu sektorach, inwestuje z wielkim sukcesem, jest wielkim filantropem również. Niedawno pozbył się połowy majątku, po prostu przeznaczył na cel filantropii, ale już zdążył odbudować i powiększyć. No ale wracając do naszych zwierzątek, inwestował między innymi w energię elektryczną, a szczególnie w zapory na rzekach. I przyszły takie nakazy rządowe pod wpływem organizacji ekologicznych. Mhm. Przyszły nakazy budowlane, które mówią, że należy przerobić wszystkie tamy, a budując nowe, muszą mieć zapory, muszą mieć sposoby na to, aby ryba mogła iść w górę rzeki. Czyli robi się specjalne przepłatki, robi się nawet, stosuje się pompy, stosuje się tunele pod ciśnieniem. Są ochotnicy, którzy wkładają, łapią te ryby, wrzucają takie tunele pod ciśnieniem, ta ryba idzie w górę rzeki. No wszystko to jest i pracochłonne, i mało praktyczne, i nie każda ryba się tam dostanie. W związku z tym Warren Buffett doszedł do wniosku, że przeznacza te tamy na zburzenie, to szczególnie w stanie Oregon i Washington. Tam te tamy mimo produkują energię elektryczną, ale również powodują gigantyczne straty właśnie wśród stanu ryba, szczególnie stanu łososi. Stanu łososi, różnych odmian łososi, kocha, które pływają z Atlantyku i niestety one nie dostają się do miejsca tam, gdzie się narodziły, gdzie się wykluły i chcą złożyć ponownie ikry, nie mogą się tam dostać, no i po prostu giną wcześniej. Jaki to ma związek? Związek ma ten, że po prostu i plemiona indiańskie, i ludzie, którzy żyją w tych krainach, oni od zawsze, od pokoleń, żywili się tym łososiem, suszyli tego łososia, konserwowali tego łososia, żywili się tym łososiem. A po drugie, populacja niedźwiedzi. Niedźwiedzie potrzebowały łososia po to, aby przed okresem zimowym, przed zapadnięciem w zimowy sen, no, naładować trochę tego tłuszczyku, żeby przetrwać tę zimę. I robiły to głównie przy pomocy łososi. Wchodziły, nieraz Państwo na pewno widzieli na filmach przyrodniczych, jak wchodziły do rzeki, wyrzucały na brzeg łososie. No to właśnie to są te okolice, Washington, ale nie tylko, Alaska oczywiście tak samo, Alaska, Washington, Oregon, to tam właśnie takie widoki można bezpiecznie obserwować. Nawet widziałem taki filmik z idiotą, fotografem, który podszedł nawet na bodajże na 3-4 metry od tyłu takiego grizzly, nie grizzly, tylko niedźwiedzia brunatnego, który właśnie polował na łososie, chcąc sobie zrobić selfie, no nie skończyło się to dla niego dobrze. Przepraszam, trochę jestem zachrypnięty. No nie skończyło się to dla niego dobrze, także no nie polecam. Co prawda na Alasce bardzo często wędkarzy widzi się w towarzystwie niedźwiedzi, ale to dlatego, że po prostu no niedźwiedzie z doświadczenia wiedzą, że trzeba podejść takiego wędkarza, wtedy on tę rybę rzuci na brzeg i przesunie się dalej i będzie łowił. Także to już jest symbioza pewna. No i niedźwiedź wykorzystuje to, ale bardzo często wędkarz na muchy łowi obok niedźwiedzia, niedźwiedź zajmuje się swoimi sprawami, mianowicie łapami łowiąc, przyduszając te łososie ciągnące w górę rzeki. I tak powinno, drodzy Państwo, być. Rzeka powinna być otwarta. No wiadomo, biała energia, power, prąd jest potrzebny wszystkim, całemu krajowi. Tym niemniej w stosunku na przykład w tej chwili do nowych systemów wiatrowych, bo są w tej chwili nowe systemy, powoli odchodzi się od tych śmigieł, ponieważ no nie są tak wydajne, po pierwsze, po drugie powodują hałas, po trzecie zabijają miliardy ptaków, miliardy, dosłownie miliardy ptaków ginie. Chociaż zauważono w tej chwili, że kiedy jedno z tych czubek, jednego z tych obracających się śmigieł pomaluje się na kolor czarny, że one po prostu są bardzo dobrze widoczne w powietrzu, ten czarny kolor tak lata miga, to wtedy te ptaki nie wpadają, omijają to z daleka. Także znaleziono sposób na to, aby straty przy ptactwie były znacznie mniejsze. No i nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w tej chwili już nie śmigła, a raczej takie bębny z otworami będą się obracały wzdłuż takiego słupa, są o wiele bardziej wydajne. Także zobaczymy. Na razie jeszcze mamy te farmy wiatrowe, zobaczymy, teraz idzie nowa era. To samo fotowoltaika. No, zwiększyła prawie o 30% swoją wydajność. Także powoli korzystając z ekologicznego źródła, jakim jest ekologicznego w cudzysłowie, jakim są zapory wodne, jakim jest energia spadającej wody, odchodzi do lamusa. Nie wszędzie, oczywiście nie wszędzie, no ale po prostu Warren Buffett zdecydował się na wielomiliardowe straty, dekomisując, znaczy przeznaczając te tamy na rozbiórkę i przywracając rzece bieg, spokojny, pierwotny bieg. Aha. To już jest bardzo, bardzo duży krok do przodu. Bardzo duży krok do przodu. I to w ogóle jest taki trend w energetyce, jest taki trend w ekologii, że no niestety wygląda na to, że te zapory, te tamy robią więcej złego niż dobrego. Że rzeka pozostawiona swoim naturalnym biegowi robi więcej dobrego, to znaczy jest mniej powodzi. No ale czy ludzie chcą kontrolować bieg rzeki, chcą koniecznie, żeby to było spławne, wygodne, a więc betonują, kombinują, niszczą. A jednak natura wygrywa. Okazuje się, że nie wszystko, co chcemy zrobić, jest to dobre. Zgadzasz się ze mną, czy się nie zgadzasz?
Nie, no zgadzam się z tobą oczywiście. Tylko tak nie do końca, bo kiedy pomyślę sobie, że na przykład Jedna z pań kiedyś powiedziała, że a propos Mierzei Wiślanej, że jakby Mierzeja chciała, to by się tam przekopała, że się nie chce, to po co przekopywać, nie?
No, bo to jest to błąd, niewątpliwie jest to błąd, gigantyczna inwestycja, która się nigdy nie zwróci.
Czyli co, ta przekop Mierzei to jest błąd?
Tak, tak, to jest błąd. To wszyscy ekolodzy powiedzą, fachowcy od żeglugi powiedzą, że to jest błąd.
No jakoś jest... nie słyszałem, żeby mówili.
Że o, to... mówią. Jak
ale jacy?
No, specjaliści od...
Ale są tacy inni specjaliści, którzy mówią, że to w porządku.
No tak, specjaliści od polityki. Ale jeżeli spytasz się specjalistów od...
Nie, no zaraz Wojtek od razu od polityki.
Uniwersytetu, jeżeli spytasz się...
Wojtek, nic nie ujmując niektórym, nic nie ujmuje wiedzy, nie ujmując wiedzy, to jednak zawsze są jakieś takie racje i połączenia tych racji, wiesz, z różnych... Trzeba na to patrzeć z różnego punktu widzenia.
Zadecydował polityczny pogląd na to, że Elbląg powinien mieć dostęp do morza. O tym zadecydował. To jest pomógł polityczny.
Ale dobrze, ale powiedz mi teraz tak, czy to jest dobry, bez względu na to, czy polityczny, czy niepolityczny, w sytuacji, w której jesteśmy?
Zły. Dlaczego zły? Dlatego, że Elbląg nigdy nie wykorzysta tego potencjału. Potrzebne są zbyt wielkie inwestycje, aby to zrobić. Poza tym, mimo przekopu w dalszym ciągu do morza jest zbyt daleko, inwestycje są jeszcze zbyt wielkie do zrobienia. Tak naprawdę.
No, ale dzieją się takie ruchy, które są, Wojtku, akurat stosowne i mądre i całkiem nie.
Nie całkiem mądre, dlatego że mamy wielkie porty przeładunkowe.
Gdzie?
I akurat, no jak nie gdzie, no mamy Gdańsk, mamy Gdynię.
I dalej tam jeszcze w tamtym.
No, tam dalej, no mamy na Zachód, Szczecin. Tam.
I dalej, mamy i za Szczecin jeszcze.
My za Szczecin to na wschód oczywiście od Szczecina. No i mamy Kołobrze, który zawsze będzie większy chociażby od Elbląga, ale Kołobrzeg to są bardzo płytkie wody w tym rejonie, także Kołobrzeg w tej chwili to jest piękne, wspaniałe miejsce dla zlotów jachtów żaglowych, wiesz, z całego świata.
No tak.
Głęboko się z odpowiednią...
Mierzeja, widziałem, wygląda... Jakoś tak, no w zasadzie może powinienem zaprosić, ale to już jest post factum na taką dyskusję dotyczącą Mierzei Wiślanej. No ale skoro ty twierdzisz i na bazie tych,
twierdzę,
co są mądrzy...
Twierdzę, ponieważ ci mądrzy mówią, że są tam lęgowiska ptaków, jest tam wspaniałe siedlisko ptaków wodnych, które zostało zniszczone. Ekonomicznie nie będzie miało to żadnego wpływu na ten rejon. Natomiast to są takie marzenia, że się zainwestuje jeszcze kilkadziesiąt miliardów czy kilkaset miliardów i przybliży się to może rzeczywiście.
Wojtek, z marzeń powstaje świat, wiesz o tym dobrze, nie?
Tak jak ten wielki port lotniczy pod Łodzią. Wiesz?
No i co?
Tak jak pod Łodzią. Tak jak elektryczne samochody w Polsce. Milion elektrycznych
samochodów. A to zły pomysł z tym portem lotniczym pod Łodzią?
Oczywiście, absolutnie idiotyczny.
Ale to będzie, czy nie?
No, rozpoczęto już tam.
No i Bogu dzięki.
I wyrzucono pieniądze. Z tego portu nigdy nic nie będzie. Nigdy nie będziemy mogli konkurować chociażby z Berlinem. Nigdy się do tego nie dojdzie. Także...
Ale dlaczego ty tak od razu, że nigdy, że nie wiadomo, a nie cieszy cię, że będzie jakiś taki węzeł lotniczy?
No już wiadomo, no już... To już
ale od kogo wiadomo, ale Wojtek, no, ale od kogo wiadomo?
Linie lotnicze, no linie lotnicze już zagłosowały, nie wykazały zainteresowania tym portem lotniczym. Linie lotnicze w fazie budowy, przed budową, one wykupują odpowiednie stanowiska i one inwestują w to również. Linie lotnicze nie są zainteresowane w tym porcie, tym portem, uważając, że jest to nieodpowiednia dla nich inwestycja, że mają już...
Poczekamy,
zrobione...
zobaczymy.
Wiesz, to jest ten pogląd, to jest zabieranie się do rzeczy od drugiego końca, wiesz?
Ajajajajajajajaj. No Wojtek, tak. Ty mocno przeziębiony jesteś dzisiaj, co?
Jestem troszeczkę. Tak
no
jest,
słyszę jest, właśnie, tak? Temperatura, prawda?
Tak jest, nie, temperatury nie mam, ale rzeczywiście...
No jak ty, to jesteś tak kiepsko przeziębiony, nie życzę ci tego oczywiście. Ale tak temperaturę, No przepraszam, ale tak trochę mówisz, jakbyś lekko umiał podwyższoną. Albo ja źle
tak
słyszę.
Tak mówię, aha, no to tak, no
ironia. Nie, jaka ironia, Wojtek, troska, jaka ironia, zaraz ironia. A nie, to szukujesz się troski?
Może powiedzmy w ten sposób.
No, że?
Jestem człowiekiem nauki, to znaczy ja wierzę...
Wojtek, każdy nauki, wierzysz w nauce.
Wierzę w naukę, wierzę. Mhm. Wiesz, i ponieważ sam staram się zgłębić, jeżeli jest jakiś problem, staram się zgłębić.
Ale Wojtek, ty nie zgłębiasz nauki, tylko się temat. Powołujesz na naukę. Wojtek, zgłębiam naukę. Twoja nauka polega na zgłębianiu nauki poprzez przytulanie się do wypowiedzi tych, którzy według ciebie są mądrzy. Według ciebie zaznaczam.
Słuchaj,
co tobie odpowiada? Bo gdybyś ty kopał...
Szlaki wodne, no. To jest melodia przeszłości. To było dobre w XIX wieku. W XIX wieku tak było. Tak było w Niemczech, tak było w Holandii, na całych Niderlandach. Rzeczywiście.
To był
wiek XIX. Wiek XX to jest koniec szlaków wodnych i to jest początek problemów z wodą.
Ale my teraz mówiliśmy o portach, Wojtek, portach.
No i to się wszystko łączy. To jest nauka, która obejmuje to wszystko, łącznie z portami. I betonowanie Odry, betonowanie Wisły, betonowanie Warty doprowadziło do tego, że mamy to, co mamy. Brak wody i powodzie. To jest paradoks. Brak wody i powodzie. Te dwie rzeczy spowodowane były betonowaniem. Betonowanie powoduje, że woda płynie szybciej, dostaje się, zaopatruje Bałtyk w te wody, natomiast nie podsiąka, nie melioruje, nie gromadzi się podskórnie, nie paruje właśnie w biegu górnym, tam gdzie jest potrzebne. To jest ten powód, likwidacja drobnych oczek wodnych i tak dalej, to jest kompleksowe, to jest, to moglibyśmy wiele godzin przegadać na ten temat. To niestety dotyczy również Elblągu, ta inwestycja jest nieudana. To nie jest moje zdanie, tylko moje zdanie. Z punktu widzenia ekonomicznego i z punktu widzenia ekologicznego jest to nietrafiona inwestycja. Mhm. Z punktu widzenia politycznego prawdopodobnie dlatego została wybudowana, ponieważ uznano, że potrzebny jest jakiś port blisko Królewca, który ewentualnie będzie w przyszłości potrzebny. No. Wiesz, ale to ja ci coś powiem.
Ale dobrze, że powiedziałeś, że to może jednak będzie potrzebne, Wojtku.
No zgadza się, patrioty są potrzebne na naszej granicy, ale politycznie zostały odrzucone, nie przyjęto patriotów.
O czym ty w ogóle mówisz, Wojtek? Znowu czytasz nie to, co powinieneś, wiesz? Naczytasz się tych durnych, wirtualnych, onetowskich wiadomości
przepraszam,
i klepiesz takie głupoty.
Niemcy zaproponowali nam...
Wojtek, przestań Niemcy. Niemcy nam proponują od kilkudziesięciu lat. Proszę cię, wieści z lasu i nie tylko. Nie wkurzaj mnie. No. Po co ci ta Interie i te Onety i te bzdury, co oni tam pieprzą za przeproszeniem? I ty jeszcze to łykasz. Uznaję cię za człowieka mądrego. Już przeszedłeś raptem z jednej strony na drugą i się wymądrzasz, a tak pięknie mówisz o przyrodzie, Wojtek, no. Patrioty, jakie patrioty? Od kiedy Niemiec i patrioty? To w ogóle złe skojarzenie, przestań. Grzyby po tych deszczach, myślisz, że jeszcze jest szansa?
Nie. No,
nie ma.
Mrozki spowodował, że grzybów po tych deszczach nie będzie, nie ma i nie będzie. No, jak te ocieplenie spowodowało, że szansa na wędkarstwo podlodowe również jest bardzo mocno zredukowana. No w każdym razie w ciągu najbliższych 10 dni nie będzie przymrozków, aż tego typu ablut się utrzymał. Aczkolwiek byłem święcie przekonany, że jesteśmy na początku sezonu podlodowego bardzo, bardzo wczesnego. Jednak nie doszło do tego. Ostatnie dwa dni były przepiękne. Temperaturki 70 stopni, 60. Taki wiosenny wiaterek, już nie jesienny, a wiosenny wiaterek powodował, że rzeczywiście było bardzo, bardzo przyjemnie na zewnątrz, można było się wybrać.
Ale właśnie takie pogody, Wojtku, powodują, że ty się chyba podziębiłeś, wiesz, i masz temperaturę. No.
Tak, ponieważ sporo czasu spędziłem na zewnątrz,
no właśnie,
te różnice temperatury były i są.
Ja się na przykład z moją siostrą też nie za bardzo mogę domówić, bo ona dziwne rzeczy mówi, jakieś, bo ma temperaturę, jest taka podziemiona, jak ty, wiesz. Kiedyś tak jakoś fajnie mówiła, a teraz dzisiaj zaczynam się martwić i o ciebie też się zaczynam martwić, bo widzę, że jednak to przeziębienie jednak nie, no nie bez... A bierzesz jakieś antybiotyki?
Nie, żadnych antybiotyków nie biorę, ponieważ antybiotyki nie pomagają na przeziębienie. Nie wiem, czy wiesz.
A jest jakiś lek, żeby na przykład pomogł? Bo ja nie wiem, może jakiś dobry miód, przytulenie jakieś na przykład. No nie wiem, no, zresztą dorosły jesteś. Ale... No
wiesz, przy problemach garda rzeczywiście miód oczywiście rozpuszczany w letniej wazie naturalnej jak najbardziej. Ale to musi być dobry miód. To nie może być miód po prostu, który przedtem, w którym wszystkie składniki aktywne zostały zabite przed podwyższoną temperaturą. To musi być naturalny, tak zwany surowy miód. No i druga rzecz, płukanki solne płukanki. Rozpuścić sól, oprócz szklanki soli i płukać gardło i sól zabija drobnoustroje, które znajdują się w gardle i ewentualnie łagodzi te objawy. Jak najbardziej. A z moich odkryć, drodzy Państwo, jeżeli naprawdę macie problem z gardłem, to weźcie, kupcie Państwo szwajcarskie drażetki, szwajcarskie takie cukiereczki. One są bez cukru, one są bezcukrowe. I one są robione z ziół rosnących na pastwiskach, na łąkach szwajcarskich właśnie. Nie spotkałem w żadnym innym kraju, żadnej innej produkcji, tylko te szwajcarskie. To są dwa rodzaje. Nazwy nie powiem, trzeba wejść sobie i poszukać. I są po prostu genialne. Rzeczywiście działają, rzeczywiście umożliwiają oddychanie, oczyszczają gardło i tak dalej. Także z całym przekonaniem mogę je polecić. Wspominaliśmy również o rybach, o smacznych rybach wspominaliśmy. I tak czytałem sobie to i owo i wpadła mi taka nazwa, bardzo ciekawa zresztą, nazwa Arapaima. Arapaima, czyli pirakuku. Pirakuku to jest po prostu po portugalsku, portugalski połączony z językiem indiańskim, znaczy pira, czyli ryba, i ruku, czyli...
Ruku, kuku, kuku.
Pira ruku. Pira, ryba, ruku, czerwona. To jest taka ryba, która rzeczywiście jest czerwonawa. Ryba drapieżna, właściwie ryba, która zjada...
Wojtku, teraz przerwie. To jest mecz Belgia-Maroko. Maroko strzeliło bramkę, muszę ci powiedzieć.
Kurde, świat się odwraca do góry nogami, wiesz?
No, że strzelili bramkę teraz w 40 ryba, chyba, który...
Też się do góry nogami wszystko
Ale teraz idzie oglądać ten, wiesz, bo teraz chcę zobaczyć, czy był spalony, czy nie. Według mnie chyba był, bo oni wyszli. Zobaczymy. W każdym razie jest 1-0. Poszedł oglądać ten, jak się nazywa, VAR, tak, Wojtku? VAR?
Nie wiem.
Wiesz, bo oni mają te podglądy całe i tak dalej, nie? Tak, VAR. I wraca teraz sędzia, spojrzał na ten VAR i nie ma gola.
Ale co jest dobre, że ten sędzia poszedł i to zrobił, wiesz? Naprawdę tak, to jest bardzo dobre. Bardzo
że był spalony, bo oni wyszli przed linię i pokazał, że gola nie ma, czyli jest 0-0. Nadal, także widzisz.
Prawidłowo. Otóż, tak jak wspomniałem, to pira ruchu, czyli ryba czerwona, a natomiast łacińska nazwa jest Arapaima. Arapaima, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. A tak a propos, przypomniało mi się jeszcze inną rzecz. Otóż pewien brytyjski wędkarz udał się do Francji połowić sobie, bo w Francji jest bardzo duża ilość karp, tak jak w Polsce. Szukając okazowych wymiarów, bardzo wielu wędkarzy właśnie z Anglii wybiera się do Francji łowić karpie. No, taki sport, tak lubią łowić. W Stanach jest niepopularny, no ale we Francji i Anglii jest popularny. No i wybrał się i proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że chciałoby się powiedzieć, że spełniło się jego marzenia, jeżeli grał w loto, ale pewnie dopiero się spełni. Otóż złowił 67,5-funtową złotą rybkę. 67,5 funta, pomarańczowo-złota, piękna, złota rybka. No to jest oczywiście ryba, karp azjatycki, wpuszczony, po prostu te złote akwariowe rybki, które w akwarium dorastają w niesprzyjających warunkach do kilku, kilkunastu centymetrów. Natomiast w warunkach takich cieplejszych wód normalnie potrafią dorosnąć, tak jak mieliśmy okaz 67, czyli życzę temu wędkarzowi bardzo duże szczęście, aby spełniło się jego marzenie, dlatego że on no, po prostu wypowiedział swoje życzenie i złotą rybkę wypuścił z powrotem do wody, także wszystko mu się spełni. Ale wracając do tej arapaimy, to jest bardzo, bardzo smaczna ryba, bardzo smaczna ryba, bardzo egzotyczna ryba, a mianowicie te ryby żyją w basenie Amazonki. Żyją w basenie Amazonki, w dorzeczu Amazonki i kiedyś było ich bardzo, bardzo dużo i były głównym źródłem pożywienia dla bardzo wielu plemion indiańskich żyjących nad brzegiem Amazonki, ponieważ było je łatwo złowić. Złowić było łatwo, dlatego że jest to ryba, która do życia potrzebuje powietrza. Mianowicie ona na 20, mniej więcej 10 do 20 minut zanurza się w wodzie, żyje pod wodą. Natomiast co 10, co 20 minut musi się wychylić, bąbelkuje, bum, bum, blom i zaczerpuje świeżego powietrza. A więc dla takiego Indianina stojącego na dziobie pirogi, czyli takiego kajaku wydubanego z pnia balsy przeważnie, z oszczepem, to jest bardzo łatwy rzut, bardzo łatwe uderzenie, ponieważ było tego bardzo dużo. Tych co chwilę się wyszczep ryby pojawiał nad wodą, tych arapaim było bardzo, bardzo dużo.
Mhm.
Arapaimy dorastają do 3 metrów długości, 3 metry długości, 10 stóp prawie. No i jest to ryba, która nie ma prawie kostki, nie ma prawie ości i do tego jest jeszcze bardzo smaczna. Także, a oprócz tego można ją suszyć i solić. Suszy się i soli i w takim klimacie tropikalnym rybę się suszy takimi płatami, zwija się w takie koreczki i wkłada się do pudełka. I można w ten sposób przechowywać przez długi, długi okres czasu, nie mówiąc już o soleniu, to również wpływa na to, że możemy długo przechowywać. No a tam, gdzie jest mało prądu, mało lodówek, zamrażarek, no to wiadomo, taka ryba to skarb. Otóż ryby te były tak ostro łowione, że mimo pewnych zakazów, wprowadzonych regulacji, jednak nic to prawie nie dało i po prostu ryba została prawie wybita. Rybą to jest stosunkowo łatwo liczyć, ponieważ taki obserwator no, widzi, ile razy taki pyszczek się wynurza i można po prostu policzyć, ile tych ryb w danym rejonie jeziorze żyje. Kiedyś to było tak, że co chwileczkę te powierzchnie wody były przerywane, no a w tej chwili już rzadka tylko. Dlaczego ja mówię o obserwatorach? Otóż ryba ta cieszyła się taką popularnością, że bardzo chętnie była zjadana w dużych miastach, a także eksportowana głównie do Stanów Zjednoczonych i do Meksyku. I tutaj w Stanach Zjednoczonych arapaima jest przysmakiem, ale nie tylko to. Arapaima również ma niesamowitą skórę z taką łuską, z której robi się buty, kurtki, spodnie nawet. Używa się jako elementy ozdobne, robi się paski. Także również wyobraźcie sobie Państwo, że znachorzy w medycynie ludowej używają kości gnykowej arapaimy do tego, aby sporządzać mikstury lecznicze. Podobno, ja mówię podobno, bo to nigdy tak naprawdę nie zostało sprawdzone. Bardzo ciekawą historią jest to, że arapaima została prawie całkowicie wybita i w latach, na początku XXI wieku było ich już bardzo, bardzo mało. Wprowadzono odpowiednie oczywiście ustawy chroniące, no ale to nic nie dało. Dopiero współpraca z dwiema amerykańskimi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody, między innymi z US Forest Service, spowodowała, że zorganizowano naprawdę liczącą się ochronę tych ryb do tego stopnia, że dziesięciokrotnie zwiększyła się ich liczebność. Na przykład na jednym z najbiedniejszych ludzi w Amazonii to są zbieracze kauczuku. To są ci ludzie, którzy nacinają korę kauczukowca, zbierają ten sok kauczukowy i później za nędzne grosze sprzedają. To jest bardzo trudne z czegoś takiego wyżyć. Otóż oni zajęli się łowieniem arapaimy, ale aby łowić arapaimę, należało być również strażnikiem tej arapaimy, a więc oni całymi dniami pilnowali, chronili te zbiorniki wodne przed kłusownikami. No i dokładnie później oni we wrześniu, w krótkim okresie czasu można było ją łowić, tak to przez cały rok była pod ochroną. Czyli to jest bardzo duża rzecz. No i ci strażnicy po prostu zwiększyli swoje dochody w ten sposób, mając możliwość łowienia. No i przeszli ze zbieractwa kauczuku na strażników ochrony przyrody. Arapaima kosztuje w mieście przeważnie około $200 jedna arapaima, czyli dla krajów trzeciego świata tam dosyć niskimi dochodami to jest duży dochód, nie mówiąc o tym, że skóra arapaimy i ten gnyk również stanowią wartość dodaną. No niestety nie jadłem, przyznam się, nie jadłem arapaimy. Ty też pewnie nie jadłeś arapaimy. Przyznaj się, czy próbowałeś już arapaimy?
Tak, nie próbowałem, wiesz?
Nie próbowałeś, więc bardzo delikatne mięso, bardzo delikatne, no i przede wszystkim nie ma ości. Wyobraź sobie, nawet jeżeli byłby to karp, wiesz, dobry, tuściutki karp i nie miałby zupełnie ości. Czyż to nie skarb? Ciekawe, dlaczego genetycy nie wyhodowali dotąd takiego karpia bez ości. To byłby bardzo dobry pomysł, prawda?
No wydaje mi się, że byłby niezły, tylko że to jakieś takie wyprzedzenie, krok poza naturę, poza to wszystko, nie?
Oczywiście, że tak. Sezon na bażanty trwa, cały czas trwa sezon na bażanty, odbywają się polowania pojedyncze z psami, odbywają się zbiorowe wyprawy do South Dakota, North Dakota, do Nebraski, tam do Iowa, tam gdzie jest królestwo bażanta, dzikiego bażanta. Aha. Dla nas niestety tu w okolicy Trump, niestety tych bażantów dzikich nie ma za dużo, no ale mamy farmy, tak zwane game farms, gdzie możemy polować po uiszczeniu odpowiedniej opłaty oczywiście. No i przypominam Państwu, że mamy również stanowe publiczne tereny, na których jest kontrolowane odstrzeliwanie bażantów. Bażanty są wypuszczane i można na nie zapolować. One są wypuszczane długi okres czasu przed polowaniem, tydzień, dwa tygodnie, także one zdziczeją i one zachowują się jak prawdziwe bażanty polowane na dzikie. No jedynie, proszę Państwa, proszę dzwonić, mamy sporo, na przykład Springer, Silver Spring, niedaleko Display. Mamy dla tych naszych myśliwych z okolicy, mamy bardzo dobre miejsca. To są kawałki, które lecią po 5000, po 2000 akrów, czyli to są bardzo dobre miejsca do polowania. I ja chciałbym tylko przypomnieć, że tak, sezon na bażanty trwa. Ja zapraszam moich przyjaciół na takie wyprawy. W okolicach Rockport znajduje się kilka farm, ale nie tylko. Wisconsin też, czyli stosunkowo niedaleko. Można wejść na internet i bez problemu Game Farm i nie tylko, i również te obszary z kontrolowanymi polowaniami na bażanty znaleźć. No i zapraszam na takie polowania, szczególnie dla tych, którzy mają psy myśliwskie. Psy myśliwskie muszą się wybiegać, a jest to doskonały czas i miejsce dla nich. No, to jest oczywiście najlepsze polowanie dla pointerów i dla flusherów. Nie wszyscy lubią polować z flusherami, czyli z płychaczami, natomiast z pointerami to jest sama przyjemność. Aczkolwiek ja uważam, że flushery, czyli płychacze takie jak labradory, spaniele, one pokazują bardzo podobnie jak pointery moment, w którym one znajdują i wystawiają ptaka. One nie wystawiają ptaka tak wyraźnie jak pointery, który nosem wskazuje, ogonem i nosem wskazuje dokładnie, w którym miejscu jest ptak. Natomiast jeżeli znamy swojego ulubieńca, swojego psa, jesteśmy z życi z takim labradorem czy spanielem, to możemy bardzo dobrze odczytać jego zachowanie.
Wojtku, i tu musimy stawić kropkę, wiesz, bo już...
No i dalej będą naszych polowaniach na bażanty. A ja z Państwem się żegnam, do usłyszenia za tydzień. Dasz bur.
na ryby, w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby,
nad leniwą rzeczkę w cień.
Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
Na ryby, by zielony wdychać chlód.
Na ryby, by odbiciem tykać wód.
Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
Na ryby, a można i na grzyby.
Można i na grzyby.
Na grzyby, w aromatów pełen las.
Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
Na grzyby!